Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: Syn Człowieczy został teraz uwielbiony, a w nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został w nim uwielbiony, to Bóg uwielbi go także w sobie samym i zaraz go uwielbi. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię. Dokąd ja idę, wy pójść nie możecie. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem, żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Jeden z niemieckich teologów powiedział takie zdanie: nie jest dobrze, gdy Kościołowi jest dobrze. Myślę, że ta zasada ma zastosowanie we wszelkich dziedzinach naszego życia. Nie jest dobrze, gdy jest dobrze w biznesie, bo się nie rozwijamy. Nie jest dobrze, gdy jest tylko dobrze w rodzinach, bo sobie nie powiemy prawdy przy okazji kłótni, byleby była konstruktywna. Nie jest dobrze w żadnej dziedzinie i w żadnej sytuacji, jeśli nie mamy żadnych przeszkód, żadnych przeciwności, żadnych trudności, bo po pierwsze się rozleniwiamy, po drugie nie stajemy wobec sytuacji, w której należy znaleźć rozwiązanie, co czyni z nas ludzi kreatywnych. I ostatecznie nie jest też dobrze, gdy jest dobrze, bo nie wołamy: Panie, ratuj, ufając, że sami sobie poradzimy. Zatem też nie jest dobrze, gdy w Kościele jest dobrze, bo to też nas rozleniwia, bo to nas uspokaja, bo to nas usypia na zagrożenia, które mogą zarówno z zewnątrz, jak i od wewnątrz się pojawić i ten Kościół rozłożyć. I kiedy słuchamy dzisiejszego pierwszego czytania, czyli relacji świętego Łukasza o życiu pierwszych wspólnot chrześcijańskich z Dziejów Apostolskich, to słyszymy, że z jednej strony są, mówiąc po ludzku, ogromne sukcesy, ale z drugiej strony Łukasz też odnotowuje, że przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. Te uciski były od samego początku. Jezus był prześladowany, apostołowie byli prześladowani i później pierwsi chrześcijanie właściwie przez 3 wieki tylko i wyłącznie byli prześladowani, a mimo tego trwali przy Chrystusie, trwali przy tej nauce apostołów, umacniali się tym bardziej, a ich liczba rosła. Czy to nie jest jakiś paradoks? Czy to nas nie zastanawia i nie zadziwia, że właśnie tam, gdzie jest niedobrze, to jest dobrze? To jest sprawozdanie świętego Łukasza w Dziejach. Natomiast święty Paweł jeszcze dokładniej napisze o tym w drugim liście do Koryntian, w 4 rozdziale. On pisze coś takiego: przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych. Tym skarbem jest to nauczanie, jest Jezus Chrystus, jest wiara w Jezusa Chrystusa. Przechowujemy go w naczyniach glinianych, czyli w bardzo kruchych. My jesteśmy bardzo krusi, niedoskonali. Można nas szybko rozbić, wytrącić z równowagi, można nas zwieść, można nas skusić. Przechowujemy ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd cierpienia znosimy, lecz nie poddajemy się zwątpieniu. Żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy. Znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni. Obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. Ciągle bowiem my, którzy żyjemy, jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele. Tak więc działa w nas śmierć, podczas gdy w was życie. A że mamy tego samego ducha wiary, według którego napisano: uwierzyłem, dlatego przemówiłem, my także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. I tak dalej, i tak dalej. Polecam lekturę w ogóle całego drugiego listu do Koryntian. To, co też uderza, wracając do Dziejów Apostolskich, w tym sprawozdaniu Łukaszowym, to to, że nie jest to, co oni robią, kwestią jakiejś strategii apostołów. To nie jest kwestia jakiegoś programu duszpasterskiego. To nie jest nawet kwestia ich erudycji, elokwencji i zdolności kaznodziejskich, chociaż takowe z pewnością mieli, zwłaszcza Paweł. Że wszędzie jest podkreślone, iż to Bóg działał przez nich. Kiedy ustanawiają starszych, starsi to prezbiteros, czyli księży, dla wspólnot, dla kościołów, dla gmin chrześcijańskich, to polecają ich Panu Bogu. I to wszystko dzieje się jeszcze do tego w modlitwie i w postach. Kiedy idą do Antiochii, to za łaską Bożą zostają przeznaczeni do dzieła, które wykonują. Cały czas widzimy ten element działania boskiego. Nie ich pierwszeństwo, nie ich zasługi, nie ich wielkość, nie kreowanie siebie samych, ale działanie przede wszystkim Pana Boga. I tutaj, bracia i siostry, dotykamy tajemnicy Kościoła. Co to jest Kościół? Mówimy, że to wspólnota ochrzczonych, tych, którzy wyznają wiarę w Jezusa Chrystusa. Źródło biblijne, Kahal Jahwe, zwołanie Boże, zgromadzenie tych, którzy się w imię Boże gromadzą. To Bóg ich gromadzi. A wierzących, cóż to znaczy? Katechizm Kościoła katolickiego mówi, że wiara jest odpowiedź na Boże objawienie. To Bóg pierwszy wychodzi z inicjatywą. On się objawia, objawia prawdę o sobie, a my odpowiadamy. Odpowiadamy nie tylko jakąś deklaracją, jeszcze w dzisiejszych, że tak powiem, warunkach, kiedy to chrzcimy dzieci, a więc deklaracje składają rodzice i rodzice chrzestni, tylko życiem naszym, a jeśli deklaracją, to też deklaracją potwierdzaną nieustannie w swoim dorosłym życiu, świadomym życiu, ale nie tylko słowem, ale też właśnie poprzez życie, poprzez wybory, a także, co za tym idzie, też przez pewnego rodzaju moralność. Kościół, co dalej trzeba też wyjaśnić, jest rzeczywistością bosko-ludzką. Kościół to przede wszystkim Pan Bóg, to Trójca Święta z tą relacją miłości, która w niej panuje. To Jezus Chrystus, który jest głową tego Kościoła, my zaś Jego członkami według teologii świętego Pawła. To wreszcie my tutaj na ziemi, Kościół pielgrzymujący, ale też święci w niebie, w tej przedziwnej łączności, o czym dzisiaj też będzie mowa w Apokalipsie, zaraz do tego powrócę. A zatem, jeśli byśmy tylko patrzyli na ten element ludzki, to rzeczywiście on jest słaby i niedoskonały. On jest grzeszny. On jest naznaczony słabościami. Natomiast to, co święte, co piękne, co mocne, co wspaniałe i wielkie, to jest sam Bóg i Jego moc i Jego działanie. Jeżeli sprowadzimy nasze rozumienie Kościoła do budynku, jak myślą dzieci, albo do hierarchii, jak już dojrzalej myślą dorośli, to wciąż będziemy w błędzie, dlatego że Kościół to my, to ja i ty, to my wszyscy ochrzczeni. I kiedy mamy do czynienia z jakimiś przejawami antyklerykalizmu, który już tak naprawdę nie jest antyklerykalizmem, ale antykatolicyzmem, to jest to atak na nas wszystkich, na cały Kościół. A nawet jeśli to jest tylko atak na hierarchię, czyli Kościół hierarchiczny, to też się dzieje krzywda całej wspólnocie, bo mówi Pismo Święte, uderzą pasterza, a owce się rozproszą. To jest taki mechanizm. I przejdźmy do Apokalipsy. To jest wizja Jana, w której on widzi niebo nowe i nową ziemię. Bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. Nowość. Co nam to przypomina? Z czym nam się to kojarzy? Ileż to już razy my słyszeliśmy o tym, że stworzymy nowego człowieka i nową ziemię, a nawet nowe niebo, czyli stworzymy wam raj na ziemi. Ileż to razy słyszeliśmy takie albo inne obietnice takich albo innych ideologów. To jest nic nowego pod słońcem. Jak to się dokonuje? Na czym polega ten zamysł? To jest oczywiście ideologia, więc obietnica dana przez ludzi, obietnica szczęścia, która się spełnić może, ale wcale nie musi. A jak się na razie okazuje, to są wszystko utopie. Można by tak, upraszczając mocno sprawę, powiedzieć, że zasadniczo są dwie tendencje. Te ideologie i ci ideolodzy chcą albo stworzyć nowego człowieka, takiego, którego będzie można kontrolować w każdym aspekcie życia. Te całe płatności elektroniczne, albo system PESEL, albo nawet to, że teraz nie musicie dowodów wozić w samochodzie. Po co to jest? Po to, żeby mieć wszechobecną kontrolę. Ci ludzie myślą, że są bogami, bo tam jest wszechkontrola, i że kontrolują nas wszystkich, Żebyśmy mówili, myśleli tak, jak oni chcą. Żebyśmy byli posłuszni, żebyśmy konsumowali i głosowali tak, jak nam powiedzą. To są zapędy totalitarne, ale są zapędy też w drugą stronę, czyli zaproszenie do tego, żeby robić, co się chce i jak się chce. Do podkreślania wolności, rozumiane już tak naprawdę nie jako wolność, ale swawola, po to, żeby człowiek przez tę wiarę, że nie ma zasad, mógł robić rzeczywiście, co chce, a wtedy, nie mając żadnych zasad, pogubi się w tym świecie, jego moralność będzie jakaś zdziczała i wtedy tym bardziej będzie można przejąć nad nim kontrolę. Czy przypominają sobie Państwo przed kilku laty taką obietnicę, że będziemy drugą Irlandią? Obiecywano nam, że będziemy drugą Irlandią. I zrozumieliśmy to, że chodzi o ten sukces gospodarczy. A ja dzisiaj zrozumiałem, o co chodziło z tą drugą Irlandią. Że nas zniszczą i rozwalą, tak jak Irlandię. Irlandia, kraj katolicki, w ciągu 20 czy 30 lat stał się krajem przerażająco liberalnym. Premier jest człowiekiem, który nie jest chrześcijaninem i deklaruje się jako gej. Poszło za tym też ustawodawstwo, zmieniono prawo, związki partnerskie, edukacja seksualna itd. A pomiędzy tym wszystkim był też atak na Kościół, a Kościół nie umiał się bronić. I oto mamy próbę uczynienia z nas drugiej Irlandii, ale nie w sensie raju gospodarczego, ale chodziło prawdopodobnie o to, żeby nas tak właśnie rozwalić. Tylko że ja żywię głęboką nadzieję, że tak nie będzie, bo my nie jesteśmy Irlandczykami. My nie mamy takiej historii jak oni. My byliśmy zawsze prześladowani, wiele się wycierpieliśmy w sensie historycznym i religijnym. I ja taką nadzieję mam i nie tracę, chociaż cały ten tydzień przeżyłem w jakimś zaszczuciu, zastraszeniu, zwątpieniu, niemalże depresji wobec tego, co się dzieje. To jednak, kiedy słyszę to słowo, to ja wciąż odzyskuję tę nadzieję, że tak nie będzie. I że to my wszyscy, my Kościół, my wierzący w Chrystusa, będziemy się mocno trzymać Pana Jezusa i Jego Matki, wartości, które płyną z Ewangelii, i to pozwoli nam przetrwać. Bo jeśli pójdziemy w tę czy w tamtą stronę, na razie jest raczej ta tendencja do tego, żeby po pierwsze przez atak na Kościół wytrącić Kościołowi jego autorytet, po to, żeby stracił wiarygodność i żebyśmy nie słuchali tego, co głosi. Ale nie zapominajmy, że on nie głosi swojej nauki, tylko tak jak tutaj Łukasz relacjonuje, za łaską Bożą modliliśmy się, pościliśmy się. To jest zawsze tylko i wyłącznie głoszenie tego, czego Bóg od nas chce i czego wymaga. Żeby nie stało się tak, jak z tą historią o klaunie, który przybiegł do miasta i wołał pożar, pożar w cyrku. Ale ponieważ był to klaun, to mu nikt nie uwierzył i spłonęło całe miasto. Są takie zakusy, żeby ośmieszyć kapłaństwo, ośmieszyć tych starszych, prezbiteros, księży, biskupów, odebrać im ich wiarygodność, żeby zrobić z nich klaunów albo jeszcze co gorsze. I żeby nawet wtedy, kiedy będą nas ostrzegali o pożarze, żeby im nie uwierzyć. A co jeśli spłonie całe miasto? Dokładnie tak samo było za czasów Noego. Noe budował arkę, wszyscy się w łeb pukali, co to debil robi, a później się okazało, że przyszedł potop i wytracił wszystkich, a on jedyny ocalał ze swoją rodziną i zwierzętami, które zabrał na arkę. A co jeśli przyjdzie potop albo pożar? Ten świat już nam się pali pod nogami. Europa płonie w sensie dosłownym i w sensie przenośnym. I jeśli teraz nie uwierzymy choćby klaunowi, który będzie nas ostrzegał przed niebezpieczeństwem, to może się okazać, że cały ten znany nam świat przestanie istnieć, bo spłonie. Jest tam napisane też w tej wizji świętego Jana Apostoła, że oto Jeruzalem nowe, miasto święte. Jan ujrzał nowe miasto. I jest tam też mowa o oblubieńcu i oblubienicy. Ten obraz jest nam dobrze znany, bo w Adwencie jest często przywoływany. Kim jest ten oblubieniec? Tym oblubieńcem jest Jezus Chrystus. On poślubił nas na krzyżu, nas, swoją oblubienicę, czyli Kościół. My jesteśmy tą oblubienicą, czyli Jego narzeczoną, ukochaną, wybraną. Wybraną, która niestety, i to też jest znowu obraz biblijny, czasami bywa nierządnicą. Czasami zdradza, czasami się zapiera, czasami wychodzi z wieczernika jak Judasz. Jest słaba i niedoskonała, ale taką właśnie on pokochał. On nie jest jak dziecko, które jak dostanie nową zabawkę, to zapomina o starej. On kocha każdą swoją laleczkę, każde swoje dziecię, każdego człowieka, nawet tego, co ma wydłubane oko, oberwaną nóżkę i wybite zęby. Kocha wszystkich, bez względu na ich piękno, zarówno to fizyczne, ale także i moralne. Bo Bóg tak świat umiłował, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. A zatem, po pierwsze, zechciejmy zrozumieć właśnie, kim jest Kościół, kim my jesteśmy, przez Boga wybrani, po to, by otrzymać to objawienie, ale też zrozumieć to, jak wielka jest miłość Pana Boga do każdego grzesznika, bo wszyscy jesteśmy słabi. A także nie dajmy się zastraszyć i nie dajmy się temu zwątpieniu, dlatego że tam, gdzie dzieje się coś niedobrego, tam jeszcze obficie rozlewa się łaska. Tam, gdzie jest słabość, tam przychodzi Boże miłosierdzie. Tam, gdzie jest niedoskonałość ludzka, tam jest świętość boska. A każdy z nas grzeszników, jeśli tylko do Boga przyjdzie, przybliży się do Niego, może się uświęcić. Nie ma sytuacji bez wyjścia. Nie ma tak beznadziejnej traumy, z której by Pan Bóg nie uleczył. On sam poraniony, Jezus Chrystus, przychodzi z tymi ranami, pokazuje, ale mówi: pokój wam. To jest ta nowość. To jest to uczynienie nowego człowieka. Żadnej ideologii się to do tej pory nie udało i się nie uda. Jedynym, który czyni wszystko nowe, w nas tę nowość sprawia, jest Pan Bóg. Mocą śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. On czyni ciebie nowym, kiedy przychodzisz skruszony w pokorze i prosisz o przebaczenie w sakramencie pokuty. On nas odnawia nieustannie w sensie duchowym, ale też i ten świat odnawia, tak jak się co wiosnę wszystko rozwija i kwitnie. Obserwujemy, teraz chodzimy z poświęceniem pól, zresztą wystarczy wyjrzeć przez okno. Tak też i ludzkość się odnawia, wciąż się odradza, wciąż się rodzą nowe dzieci, wciąż nowe pomysły powstają, wciąż człowiek się rozwija. I wtedy, kiedy są trudności, tym bardziej się rozwija. Tylko trzeba zachować spokój i to zaufanie. To nie chodzi o to, żeby wierzyć, że Bóg jest, bo i demony wierzą, że jest, a nawet wiedzą. Chodzi o to, żeby wreszcie zaufać Panu Bogu, czyli zawierzyć Jemu, uwierzyć, że to Jego droga, Jego zaproszenie, Jego prawo jest najlepsze i najbezpieczniejsze dla każdego z nas. I co jeszcze jest rewolucyjne w tym wszystkim? Co sprawia tę jedność, tę nowość? Co jest tajemnicą tego nieustannego odnawiania się nas? To jest Boża miłość. To jest to, o czym dzisiaj mówi Ewangelia. Ta sceneria nas sprawia, że powracamy do wieczernika, czyli do wydarzeń sprzed śmierci i zmartwychwstania. Dopiero co Jezus umył uczniom nogi na znak miłości, na razie to jest symbol, a na krzyżu to będzie rzeczywistość. On na krzyżu, dając życie za każdego z nas, za wszystkich grzeszników, sam będąc niesprawiedliwie oskarżonym, pokaże, na czym ta miłość polega. Miłość to jest właśnie to. Kiedyś biskup Kiernikowski mówił, kto to jest przyjaciel? Można tu użyć synonimu. Miłośnik, ten, kto nas kocha. Kto to jest przyjaciel? To jest ktoś, kto pozostanie z nami, nawet gdy go zabijemy. Takim przyjacielem w najpełniejszym sensie, taką miłość w najwyższym stopniu ma Jezus Chrystus. Pozostaje z nami, nawet gdy go zabijamy swoimi grzechami, swoją niewiernością, swoim judaszostwem, swoim wychodzeniem z wieczernika, swoimi zapędami, żeby wyjść z kościoła, żeby rzucić to wszystko. Natomiast to, co jest najistotniejsze tutaj, to, co Jezus pokazał, co można powiedzieć najpierw w tym symbolu mycia nóg, przy tym zbliżeniu się do nóg, które chodzą po ziemi i zbierają wszelkie brudy. On się zniżył tych nóg, umył je i ucałował. To jest niepojęte. Ja tego, to jest oczywiście w kościele praktykowane, nie we wszystkich parafiach. Ja nigdy nie uczestniczyłem w takim obrzędzie, tylko jako obserwator. Ani nigdy nikomu nóg nie umywałem, ani nie miałem umywanych i nie wiem, co trudniejsze. Kiedyś pewnie przyjdzie taki moment, taki czas, że będzie trzeba to zrobić. I myślę, że potrzeba do tego ogromnej pokory. To jest, dla mnie to się w ogóle, mi się nie mieści to w głowie. A to zrobił Bóg człowiekowi. Ale jeszcze bardziej ta miłość się objawiła w krzyżu. Miłość rozumiana nie jako uczucie, nie jako sentymenty, nie jako jakieś zachwyty i zauroczenia chwilowe. Miłość, która jest bezinteresowna, miłość, która jest poświęceniem swojego życia, jest traceniem, jest widzeniem dobra, radością z dobra. Takiej miłości nam trzeba, a tymczasem co się dzieje? Jeden drugiego kąsa. Jeden na drugiego psy wiesza. Kłócimy się w rodzinach, kłócimy się we wspólnotach gminnych, parafialnych. Jesteśmy podzieleni jako naród na zwolenników tego systemu totalitarnego i tego liberalnego, który nas rozłoży na łopatki poprzez rozłożenie całej moralności, która nas jeszcze w pionie trzyma. Oby to się nie stało, obyśmy tego nie doczekali. A tymczasem lekarstwem na to wszystko jest miłość. Od, można powiedzieć, najprostszych gestów życzliwości, od uśmiechu, od widzenia dobra. Proboszcz w zeszłym tygodniu zaproponował, dzisiaj na obiedzie nie mówimy nic złego, nie krytykujemy, nie gorszymy się sensacjami, mówimy tylko dobro. Oczywiście, żeśmy i tak zeszli później w tych rozmowach na jakąś krytykę, ale zaczęło się pięknie i myślę, że tak można. Żeby wprowadzać właśnie ten styl i ten pokój. Bo jak mówi Chrystus, po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Rozumiecie? To Tertulian pisał o pierwszych wspólnotach. Jak oni się miłują. Chodzi o to, żebyśmy byli chodzącą Ewangelią, jak nam zabronią mówić, jak nam zakażą odprawiać, zepchną totalnie do zakrystii. Jak będziemy prześladowani za przyznanie się do Chrystusa w sferze publicznej, to ostatnią rzeczą, jaką ono zostanie, to jest głosić Ewangelię swoim życiem. Jeden z księży, który pracuje w tej organizacji Kościół w Potrzebie, po wizycie w Syrii mówi, że tam, gdzie Kościół jest prześladowany dzisiaj, bo jest tak, że dzisiaj w sposób taki fizyczny prześladowany, nie tylko mentalnie, nie tylko inżynierią społeczną przy pomocy mediów, ale są chrześcijanie zabijani, tym bardziej się umacnia, tym między sobą mają więcej miłości, wrażliwości na cierpienie, a nawet przez to dają świadectwo do tego stopnia, o czym nikt nie mówi, się z telewizji tego nie dowiecie, nawet muzułmanie i to w tysiącach się nawracają. Dlaczego? Bo zadają sobie pytanie, skąd oni to mają? Proszę Państwa, w związku z tym, to sam Jezus mówi, nie poznają nas po tym, że będziemy mieli krzyżyk na szyi, chociaż mieć go powinniśmy. Nie rozpoznają nas w tym świecie po tym, że różaniec sobie powiesimy w samochodzie na lusterku albo rybkę z tyłu na klapie, a będziemy jeździć jak wariaci albo łamać przepisy. Po tym nas nie poznają. Nie poznają nas też po nabożeństwach, po wielkich jakichś zgromadzeniach i tym podobnych rzeczach. Poznają nas tylko i wyłącznie po miłości. Więc na litość boską przestajmy się gryźć. Przestańmy się kłócić, przestańmy się poróżniać, przestańmy przeklinać telewizor, bo już do tego nawet doszło. Że my patrzymy w ten telewizor, tam jacyś odstawiają teatr, to wszystko zabiegi PR-owskie. Oczywiście są w tym jakieś cele, a my się kłócimy i żremy. Czas z tym skończyć. A tam, gdzie jest źle, to bardzo dobrze. Bo jak mówił założyciel drogi neokatechumenalnej Kiko Arguello, im gorzej, tym lepiej. Amen.